Witam na naszej antenie bardzo serdecznie pana ministra Antoniego Macierewicza, posła Prawa i Sprawiedliwości. Gorąco witamy, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Panie ministrze, kilka dni temu opublikowano te oczekiwane, no może inaczej, jakieś fragmenty, kopii zapisów czarnych skrzynek z samolotu prezydenckiego, który rozbił się pod Smoleńskiem. I właściwie wszyscy tak komentatorzy, którzy wypowiadają się publicznie, no powiadają, że właściwie niewiele więcej wiemy, a z drugiej strony pojawiło się o wiele więcej jeszcze pytań. Ja nie wiem, jakie jest zdanie pana ministra po zapoznaniu się z tymi zapisami i z całymi komentarzami, które na ten temat się pokazują.
Proszę ojca, ja mam wrażenie, że ci, którzy podjęli tę decyzję, mieli świadomość, że doprowadzą jeszcze tylko do większego chaosu informacyjnego, dlatego że no, przede wszystkim musimy sobie uświadomić, co rzeczywiście opublikowano. Opublikowano dokument, który jest pierwszą wersją swoistego streszczenia czy próby odcyfrowania przebiegu wydarzeń w kabinie pilota, tego co mówili piloci i co mówiła wieża korespondencji wieży z pilotami i oraz innymi statkami powietrznymi i innymi wieżami, które po drodze były w zasięgu oddziaływania tego samolotu. Ale jak mówię, to jest pierwsza wersja. Pierwsza, to jest stempel bardzo wyraźnie mówi. To jest materiał pochodzący z 2 maja. Przypomnijmy, że już 14 kwietnia przedstawiciele władz Polski mówili, że mają informacje pochodzące z odsłuchu czarnych skrzynek. Tych informacji wysłuchiwał kolejno zarówno minister obrony Klich, mówię o panu Bogdanie Klichu, który nawet go pokazywano, gdy siedzi ze słuchawkami na uszach i wysłuchuje. Tak jak i pan minister Miller również ich wysłuchiwał. I to wszystko było przed 2 maja. Od 2 maja do momentu opublikowania minął miesiąc czasu. Równo miesiąc czasu, prawie równo, minus jeden dzień. W związku z tym my nie mamy jasności, czy ta wersja, którą opublikowano, jest tą samą, którą Rosjanie w tym samym momencie posiadają, ponieważ my nie dysponujemy materiałami rosyjskimi na bieżąco, tylko tym, co oni zgodzą się nam w danym momencie przekazać. Więc to jest taki materiał, co do którego jakości i wiarygodności jest olbrzymia ilość wątpliwości. Łatwo zresztą zauważyć, że tutaj jesteśmy, przynajmniej według oświadczeń urzędników państwowych obecnego rządu, wprowadzani świadomie przez Rosjan w błąd. Chcę pokazać jeden moment, co do którego nie ma wątpliwości, że polska strona, przynajmniej według oświadczenia ministrów polskiego rządu, jest wprowadzana w błąd. W pewnym momencie ten dokument identyfikuje jako osobę rozmawiającą z pilotami pana dyrektora Kazana, dyrektora Ministerstwa Spraw Zagranicznych, protokołu dyplomatycznego. I on ma mówić, mamy duży problem po wysłuchaniu informacji, że będą kłopoty z lądowaniem. Dokument identyfikuje osobę wypowiadającą tę kwestię jako dyrektora Kazana. Pan minister Miller, słuchałem tego wczoraj w audycji jednej ze stacji telewizyjnych, stwierdza w sposób bezsporny, że ta osoba nie jest dyrektorem Kazanem, że polscy specjaliści wysłuchujący tej kwestii orzekli, że nie mogą zidentyfikować, kto to mianowicie jest, w związku z tym, że to nie jest dyrektor Kazana. Niemniej Rosjanie tak napisali. Pan Miller mówi, tak, ale oni się omylili, to jest ich hipoteza jedynie i to hipoteza oparta na przekonaniu, że jedyną osobą, która miała tytuł dyrektora spośród 100-osobowej blisko załogi jest pan Kazana. W związku z tym mamy tutaj do czynienia nie tylko z, według pana Millera, z fałszywą informacją, ale równocześnie pokazuje się nam, jaka jest metodologia rosyjska, metodologia identyfikacji osób. Otóż nie zwracają oni uwagi na to, co mówią specjaliści polscy przysłani, którzy mówią, że to nie jest kazana. Nie zwracają uwagi na inne elementy, tylko tak powiem, formułują sobie dowolne hipotezy i na podstawie tych hipotez mamy zapisy stwierdzające poszczególne fakty. No to jest niepoważne. To jest niepoważne. To pokazuje nam, że ten dokument, jego stopień wiarygodności jest niesłychanie niski.
Tak zastanawiam się, panie ministrze, ile jeszcze tych wersji będzie, bo słyszymy, że to pierwsza wersja i słyszeliśmy kiedyś wcześniej, już zapowiadano, że ostatnie słowa pilotów to było Jezus Maria i tak dalej, a tu nagle słyszymy jakieś przekleństwa, więc no, czy można w taki sposób różny zidentyfikować i tego typu słowa, a poza tym, no, taka ogromna ilość nierozpoznanych zdań, tak przynajmniej identyfikowanych jako nierozpoznanych, nieodczytanych, których niezrozumiałych. No nie wiem, przecież piloci mają mikrofony przy ustach, więc trudno podejrzewać, że te ich wypowiedzi są jakoś w jakiś sposób, nie wiem, zniekształcone, także trudno jest je zidentyfikować. Ja odnoszę wrażenie, że tu może to, co mówili, akurat nie pasowało do tego scenariusza, który został od samego początku jakoś już ułożony.
To jest niewykluczone. Tutaj wszelkie hipotezy są według mnie dopuszczalne ze względu przede wszystkim właśnie na ten zweryfikowany fakt niewiarygodności tego, co nam jest podawane. Oczywiście być może pan Miller, minister Miller wprowadza nas w błąd. Być może to jest głos pana, był głos pana dyrektora Kazana, a pan Miller z jakichś sobie znanych tylko powodów chce polską opinię wprowadzić w błąd. Ale jeżeli, a ja chcę mu wierzyć, nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć, mówił on prawdę, to pokazuje na niewiarygodność tych zapisów, także być może w innych elementach, na przykład tych, które ojciec przed chwilą wskazał. Oczywiście w takiej sytuacji bardzo czułych rejestratorów, które zbierają dźwięki z dużej przestrzeni, może być tak, że jedne się na drugie nakładają i przy pierwszym podejściu, przy pierwszym odcyfrowywaniu nie wszystkie elementy są jasne i dopiero bliższa analiza pozwala nam to zidentyfikować. No ale ta bliższa analiza 2 maja już dawno powinna być zrobiona, skoro pierwsze informacje na temat słów wypowiadanych przez pilotów mieliśmy już 14-15 kwietnia, czyli po 2-3 dniach. Stąd całość tego materiału, jak mówię, na pewno jest poddawalna pod dużą, poddawalna, tak powiem, pod wątpliwość. Na pewno mamy do czynienia z sytuacją, w której tylko przyłożenie do tego materiału rzeczywistego, oryginalnego zapisu dźwięku pozwoliłoby nam powiedzieć, co z tego się ostanie jako źródło do analizy, a co jest wynikiem jakichś tam działań strony rosyjskiej, czy działań świadomych, czy działań mających na celu wprowadzenie nas w błąd, czy wynikających z nieudolności, czy z jakichś innych jeszcze powodów, tego nie wiemy. Jedno jest pewne, dokument, który otrzymaliśmy, jest bardzo, bardzo niewiarygodny, jeżeli by miał odzwierciedlać to, co naprawdę było mówione w kabinie pilota.
Pewnie jeszcze długo nie będziemy mogli jakoś wiarygodnych takich scenariuszy
Boże
mieć.
Ojca, przepraszam, że przerywam. Tak? Powinniśmy, właśnie o to chodzi, że powinniśmy móc to zrobić natychmiast. Ja jestem tą całą sprawą dosyć zdziwiony i mówię tutaj nie tylko o sytuacji formalno-prawnej. No formalno, z punktu widzenia formalno-prawnego wszystkie te rejestratory dźwięku są polską własnością i nikt nam nie może ich, że tak powiem, odebrać. Ja wyczytałem niedawno w jednym z dzienników, w którym stwierdzono, że według Rosjan one są własnością rosyjską. To jest jakaś zupełna sytuacja paranoiczna. To jest własność polska i przedstawiciele Rzeczpospolitej mają obowiązek domagania się i odzyskania naszej własności. Ale co więcej, trzeba przecież powiedzieć, że jeden z tych rejestratorów będących własnością polską był przez pewien okres na terenie Rzeczpospolitej, ponieważ Rosjanie nie umieją, nie potrafiąc go odczytać ze względu na fakt, że był on produkcji polskiej, musieli go naszym fachowcom przekazać i on na terenie Polski był odczytywany. Ze zdumieniem dowiedziałem się, że został potem Rosjanom oddany zamiast takiej sytuacji, w której on by został zatrzymany jako własność polska, a Rosjanie powinni dostać tylko uwierzytelnioną kopię. Jeżeli oni nam przekazują tylko uwierzytelnione kopie z naszych własnych rejestratorów, no to tym bardziej, jeżeli weszliśmy już w posiadanie, odzyskaliśmy już jeden z tych rejestratorów, to powinniśmy go tutaj zostawić, a Rosjanom oddać uwierzytelnioną kopię. Tutaj podległość strony polskiej według dyspozycji rządu pana Tuska wobec decydentów rosyjskich jest zupełnie niewiarygodna i niezrozumiała. Można by tylko powiedzieć, że jakieś inne czynniki rozstrzygają o tym, że pan Tusk zachowuje się, czy wydaje dyspozycję urzędnikom polskim, by zachowywali się w tak podległy i podporządkowany Rosjanom sposób. Tak czy inaczej, my jednak te kopie podobno posiadamy. Pan Miller informuje, że my te kopie posiadamy. W związku z tym na ich podstawie można odtworzyć faktyczny przebieg wydarzeń i zobaczymy wtedy, jak on się ma do tego, co strona rosyjska tutaj w tym tekście jako przekazanym jako wersja numer jeden nam dostarczyła. Także ta weryfikacja powinna być możliwa.
Panie ministrze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Na koniec tylko jeszcze powiedzieć, że z jakiegoś założenia, chyba założenia związanego z przebiegiem obecnych wydarzeń, dostarczono nam materiał, który tylko wzbudza coraz większe wątpliwości i jest przedmiotem większego chaosu informacyjnego niż on był dotąd. Jeżeli opublikowano te materiały, to do niego powinna zostać opublikowana także jakaś wiarygodna ekspertyza fachowców od, tak powiem, wypadków lotniczych. Pan Miller do tego jest według mnie zobowiązany, a nie zostawianie takiej zupełnej, takiego chaosu informacyjnego, który dzisiaj w Polsce panuje. To nie służy, tak powiem, spokojowi społecznemu i rzeczywistemu rozstrzyganiu, co się tam naprawdę wydarzyło.
Bóg zapłać za rozmowę. Panie ministrze, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem rozmawialiśmy z panem ministrem Antonim Macierewiczem, posłem Prawa i Sprawiedliwości.